Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jeżeli Bóg jest Bogiem, to musi być w stanie zrobić coś w mojej sprawie. Nic dziwnego, że wielu przychodzi właśnie do Niego ze swoją sprawą. Niektórzy są nawet przekonani, że nie ma lepszego miejsca na świecie, żeby przyjść do Boga, niż Jerozolima, która przez wiele jest traktowana jako najświętsze miejsce na ziemi. Jeżeli nie możesz się tam udać, no to możesz tam napisać. Bo to właśnie tam ludzie wysyłają listy adresowane do Boga. 1,5 miliona listów każdego roku dociera do Urzędu Pocztowego w Jerozolimie. Adresy często są niepełne, nieczytelne. 80% tych listów wraca z powrotem do nadawcy. Te listy są sortowane na ogromnym stole przez mężczyznę, który ma na imię Janiw, przez niego i jego zespół, którzy pracują w wydziale tak zwanych martwych listów. To jest jedyny wydział pocztowy, który ma pozwolenie na to, żeby otwierać listy, ale nie mają przyzwolenia, żeby odpowiadać, żeby odpisywać na te listy. Jedynym powodem, jedynym celem otwarcia listu jest próba dotarcia do tego, kto jest adresatem tego listu i zwrócenia listu z powrotem do nadawcy. Listy przychodzą, Janiw mówi, przychodzą dosłownie z całego świata i w dużej mierze są przesiąknięte prośbami. Ludzie proszą w listach o męża, o żonę, o samochód, dom, mieszkanie, pracę, zdrowie. Niektóre są pisane z więzienia, niektóre pisane w głębokiej desperacji. Na przestrzeni 12 lat swojej pracy Janiw czytał tylko jeden list do Boga, w którym nie było żadnej prośby. Autor listu chciał po prostu podziękować Bogu za to, co miał. Pozostałe 1,5 miliona listów pisanych przez te 12 lat wyrażały oczekiwania ludzi, że jeżeli Bóg jest z Bogiem, to może zrobić coś w ich sprawie. Okazuje się, że wszyscy czegoś chcemy od Boga. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co Bóg chce od ciebie. Okazuje się, że jest jedna taka historia opowiedziana przez Jezusa do tych, którzy Go znali, którzy też mieli swoje oczekiwania. Ta historia pokazuje, że jest coś, czego Bóg od nich chce. Posłuchaj tej historii. To jest historia zapisana w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. Werset 11 do 27. Gdy oni tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc 10 swoich sług, dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry i polecił, obracajcie nimi, aż przyjdę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział, panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział pan, ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad 10 miastami. Następnie przyszedł drugi, panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła 5-krotny zysk. Pan zdecydował, tobie też powierzam władzę nad 5 miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem: Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się Ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. Pan na to: osądzę Cię na podstawie Twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma 10. Oni na to: Panie, przecież on już ma 10. Mówię wam, odpowiedział Pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tutaj i zetnijcie w mojej obecności. Łukasz relacjonuje historię, w której Jezus zwraca się do nich, czyli do uczniów, do tych, którzy zdecydowali się chodzić z Jezusem, którzy zdecydowali się być jego naśladowcami. Łukasz też relacjonuje, że oni są w drodze, Jezus jest razem z nimi, są gdzieś w okolicach Jerycha i zamierzają iść do Jerozolimy. To są takie czasy, które są nasączone gorączką oczekiwania na przyjście Mesjasza. Ludzie są przekonani, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to zasiądzie na tronie Dawida i uwolni Jerozolimę od rzymskiej opresji i też ustanowi swoje wieczne królestwo. Uczniowie byli przekonani, że ta apokaliptyczna wizja królestwa wyłania się już zza horyzontu. Bardzo tego chcieli i to wcale nie powinno nas dziwić, bo ich życie wcale nie było łatwe. Mówimy tak naprawdę o oczekiwaniach na Bożą sprawiedliwość. Kiedy Bóg uwolni swój lud z opresji, da ukojenie, da wytchnienie dla tych, którzy są zmęczeni, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, tych, którzy się smucą, tych, którzy płaczą, którzy są wyzyskiwani, którzy są tłamszeni. Na dobrą sprawę ta historia zaczyna się trochę wcześniej, bo ona zaczyna się w 18 rozdziale, gdzie Jezus zwraca się do swoich uczniów z takimi słowami, zanim wyruszył w drogę do Jerozolimy. Wziął ze sobą 12 i powiedział im: idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali jego słów. Teraz Łukasz dodaje, kiedy oni tego słuchali. To znaczy, kiedy uczniowie to widzieli i tego słuchali, Jezus opowiedział im swoją przypowieść. Powiedział ją z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że był blisko Jerozolimy i dlatego też wiedział dokładnie, co im chodzi po głowie. Wiedział, że oni myśleli, że skoro zmierza teraz już do Jerozolimy, to zaraz, już chwilę, już za moment nastanie Królestwo Boże. Oczekiwali tego królestwa, mieli swoje wyobrażenia królestwa, ale nie znali ani królestwa, ani tak naprawdę Jezusa. Bo kiedy chodzi o królestwo, to Ewangelie przedstawiają trzy paradoksy. Z jednej strony mowa jest o tym, że królestwo już nadeszło podczas pierwszego przyjścia Chrystusa, a jednak mowa też jest o tym, że to królestwo jest jeszcze w przyszłości. Z jednej strony jest blisko, ale też czytamy, że w pewnym sensie jest daleko. Królestwo też jest tym, które naśladowcy będą widzieli, kiedy ono nadejdzie, wtedy je zobaczą, a z drugiej strony są też pewne znaki, które będą towarzyszyły przyjściu królestwa. Jezus opowiedział przypowieść, która była osadzona w kontekście codziennego życia. I to podobieństwo, które powiedział, też odnosiło się do wydarzeń, o których bez wątpienia uczniowie wiedzieli. Syn Heroda Wielkiego, Archeleusz, jest tak naprawdę tłem dla tej historii. Archeleusz chciał zostać królem. Był najstarszym synem Heroda Wielkiego, czyli tego, który odpowiadał za rzeź dzieci w Betlejem. I po śmierci ojca Archeleusz udał się do Rzymu, aby prosić cesarza Augusta, żeby ten pozwolił mu objąć królestwo po swoim ojcu. Każdy król musiał być formalnie ustanowiony przez cesarza rzymskiego. Taka podróż do Rzymu mogła trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Rzecz miała się tak, że Żydzi nie chcieli, tak jak w tej przypowieści Jezusa, aby właśnie ten, aby Archeleusz został ich królem, nie miał zupełnie poparcia u ludzi. Podobnie jest też w tej historii, którą Jezus opowiada. Król udaje się w daleką podróż, przywołuje 10 swoich sług, gdzie 10 wskazuje na pełnię, symbolicznie na pełnię, na każdego bez wyjątku, na wszystkich. To znaczy król przywołuje swoich sług i każdemu daje. Nie ma kogokolwiek, kto by nie dostał. Wszyscy dostali, każdy sługa. Każdy dostaje minę, czyli worek srebrnych monet, który ważył około 0,5 kilograma. To były takie środki, które stanowiły równowartość półrocznych zarobków. Zwróć uwagę, każdy coś dostaje. Dostaje coś, na co zupełnie nie zasługuje. To nic innego jak łaska. Nie musieli się w żaden sposób wykazać, nie musieli zaskarbić sobie, zasłużyć na to. Po prostu otrzymali i otrzymali też polecenie, obracajcie tym, aż przyjdę. Co można rozumieć, albo obracajcie, dopóki nie wrócę, w kontekście czasowym. Wykorzystujcie najlepiej to, co dostaliście, macie niewiele czasu, aby to wykorzystać. Ja oczekuję korzyści, kiedy wrócę. Albo też może to oznaczać, obracajcie, ponieważ wracam. Jeśli tak, no to wtedy nacisk jest położony nie tyle na korzyści dla Pana, ile na wierność wobec tego Pana. Innymi słowy, czy jesteś gotowy być mi wiernym z tym, co dostałeś w świecie, który jest wrogo nastawiony wobec mnie? Chodzi o lojalność wobec króla. Lojalność w kontekście, który za bardzo nie przepada za królem. W świecie, w którym prawda jest tłamszona, a moralność nie istnieje tak naprawdę. W tej przypowieści Pan rzuca wyzwanie, żeby jego uczniowie żyli otwarcie jako jego lojalni słudzy. Wykorzystując to, co otrzymali, pewni przyszłości, ufni, że powróci, tak jak powiedział. Przypatrzcie temu trzeciemu słudze. Pierwszy pomnożył, dostał nagrodę, drugi pomnożył, dostał nagrodę. No a trzeci nie przeszedł testu wierności, ale chce teraz komplementować swojego pana. W kulturze Bliskiego Wschodu słowa, które wypowiada sługa, to tak naprawdę komplement. Można by zastanawiać się, jak to możliwe, skoro wydaje się mówić, wiem, i to mówi, wiem, że jesteś złodziejem, no ale właśnie tak postępują Beduini i takie słowa stanowiłyby komplement. Po dzień dzisiejszy pieśni Beduinów wychwalają tych, którzy niepostrzeżenie zabierają coś innym. Sługa przedstawia Pana jako tego, który grabi sąsiada i robi to dobrze. Bierze to, czego nie odłożył i żnie tego, czego nie posiał. Okazuje się, że ten niewierny sługa źle ocenił swojego Pana. No, okazuje się, że źle go ocenił, bo go zupełnie nie znał. Najwyraźniej wierzył, że nawet jeśli wypracuje jakiś zysk, to Pan i tak go sobie weźmie. Próbując powiedzieć komplement swojemu Panu, obraził go. W odpowiedzi na to Pan odpowiada, skoro tak nie widzisz, to zostawię cię z takim obrazem. Sługa widzi Pana przez okulary swojej niewierności, a Pan zostawia mu te okulary. Nie zmienię twojego zniekształconego obrazu tego, kim jestem. Bo widzisz, to jak żyjemy, wpływa na to, jak postrzegamy Boga. Efektem niewierności tego trzeciego sługi jest skrzywiony obraz Pana. Ten nieznający Pana sługa mówi tak. wezmę moją chusteczkę, wezmę moje chrześcijaństwo i bezpiecznie zawinę je w chusteczkę i schowam, tak żeby było bezpieczne i nie było takie oczywiste dla innych. Chustki tych pierwszych sług, tych pierwszych rolników były mokre od potu. Chustka tego trzeciego sługi była czysta i sucha. Mógł sobie myśleć, kto go tam wie, czy wróci. A to jest bezpieczne. Jeśli wróci, oddam mu to, co mi dał, a jeśli nie wróci, bo kto go tam wie, to oszczędzę sobie niepotrzebnego wysiłku. Widzisz, ten sługa, mimo że w swojej łaskawości Pan mu powierzył pewne rzeczy, zupełnie nie znał swojego Pana. Podobnie przyglądający się temu zdarzeniu też go nie znali, też go nie znają. Mówią, dlaczego nie dać tego właśnie temu, który ma mniej, zamiast dawać to, zabierać temu słudze i dawać to temu, który ma więcej. Widzisz, im zależy na tym, co jest najlepsze dla sługi, a nie dla Pana. To jest zabawne, że czasami możemy myśleć, że jesteśmy bardziej sprawiedliwi niż sam Pan. Pamiętam takie zdarzenie, kiedyś moją rozmowę z jednym z moich przyjaciół, który powiedział, rozmawialiśmy na tematy chrześcijaństwa, różne tematy, ale też tematy chrześcijaństwa, i on powiedział, wiesz co, Mirek, gdybym przed zatłoczoną ulicą i słyszał ludzi, którzy coś tam mówią, przechodząc obok mnie, i w tym tłumie byłby Jezus, który też coś by mówił, to zastanawiam się, czy ja bym go rozpoznał w tym tłumie. Zastanawiam się, czy ja go tak naprawdę znam. Bo wiecie, jeśli chodzi o poznanie, to Nowy Testament używa dwóch różnych kategorii. Z jednej strony poznanie wskazuje na to, że ja wiem, o kim mówię w sensie fizyczności. To znaczy spotkałem tą osobę albo słyszałem o niej. Coś tam o niej wiem. Ale też Nowy Testament się wypowiada w inny sposób, mówiąc o poznaniu w kontekście intymnej, bliskiej relacji, w kontekście zażyłości, w kontekście znajomości tej osoby. Ja nie tylko wiem o niej, że istnieje, nie tylko wiem, jak wygląda, ale też wiem, jakiego jest rodzaju osobą. I na ten drugi aspekt jest położony nacisk w Nowym Testamencie. Więc znać to jest coś więcej niż tylko wiedzieć, znać pewne fakty z życia danej osoby. Znać oznacza mieć relację z tą osobą. Być, zawierzyć jej tej osobie, być jej oddanym. Wiedzieć, jaki charakter ma ta osoba. Nie wiem, czy zauważyliście, że to podobieństwo, podobnie jak wszystkie inne podobieństwa Jezusa, ma tak naprawdę otwarte zakończenie. No bo pytanie, czy syn marnotrawny ostatecznie upamiętuje się? Nie wiemy. Historia jest niedokończona. Czy pobity człowiek, któremu Samarytanin pomógł, dociera do swojego domu? Czy pracownicy w winnicy w końcu widzą, że ich pracodawca jest łaskawy? I czy werdykt, który jest ogłoszony na końcu tej historii, jest ogłoszony, ale czy jest wykonany? Ta historia ocieka łaską od początku do końca. Niezasłużoną przychylnością. Przynajmniej trzy razy jest odniesienie do łaski w tym tekście. Wszyscy dostali, chociaż nie zapracowali sobie na to i nie zasługiwali na to. Wszyscy są łaskawie potraktowani przez swojego Pana, kiedy Pan wraca, nawet ten niewierny, ponieważ odebrano mu, co dostał, to, co dostał, ale nie został ukarany i nie został zwolniony. I wreszcie o wrogach jest mowa, że mają być ścięci, ale werdykt sądu jest tutaj oznajmiony. Nie wiemy, czy jest tak naprawdę wykonany. Widzisz, bo tym jest chrześcijaństwo. Łaską od początku do końca. Wbrew temu, kim jesteśmy często, jak się zachowujemy i o czym myślimy, Bóg jest od początku do końca niesamowicie łaskawy wobec każdego swojego sługi. Ale też ten sam Bóg, który jest niesamowicie łaskawy, pokazuje nam, że ta łaska, którą nam daje, nie jest tanią łaską. Bo w kontekście tej łaski też pojawia się ostrzeżenie. Najwięcej uwagi Jezus poświęca temu ostatniemu słudze, który powinien był wiedzieć lepiej. powinien znać swojego Pana. Nie chodzi o teoretyzowanie, ale o praktykowanie. Bo z Bogiem tak to jest, że Bóg daje. I daje, i daje. Nie tylko dlatego, że chce dawać, ale w jego charakterze leży dawanie. To jest częścią jego istoty. Bóg nie może nie dawać, bo jest tak niesamowitym Bogiem. Bóg jest dającym Bogiem, ale łatwo pomylić się w naszym chrześcijaństwie, myśląc, że dbanie o to, co mi Bóg powierzył, polega na nieużywaniu tego. Myślałem, czytając tą historię o niedzielnej zastawie do stołu. Są takie domy i takie zestawy obiadowe, które są niedzielne, które nie są do codziennego użytku, ale tylko od święta, w niedzielę, szczególnie wtedy, kiedy przyjdą goście. No ale z taką zastawą sprawa ma się tak, że często goście nie przychodzą z różnych powodów, bo też może nie są zapraszani, więc zastawa nie jest wyciągana. Jest schowana bezpiecznie w tym kredensie, bardzo drogi sprzęt, pięknie wyglądający, który tam sobie siedzi. No ale trzeba jakoś o nią dbać, więc dbanie polega na tym, że się wyciąga tą zastawę od święta, bo się trochę przykurzyła, żeby ją wyczyścić, przepolerować troszkę i odłożyć z powrotem na miejsce. Mówimy o zastawie, która mogłaby służyć na różne sposoby, a nie służy. Ciekawe, bo zwróć uwagę na to, że ci wszyscy słudzy, oni doskonale wiedzą, co dostali. Innymi słowy, nie ma takiego sługi, który by nie dostał, ale też nie ma takiego sługi, który by nie wiedział, co dostał. Oni wiedzą. Problem polega na tym, że jedni to wykorzystują, a inni decydują się zawiązać to, schować do swojej chusteczki i odłożyć na bok. Kilka osób w moim życiu odegrało niesamowicie istotną rolę. Kilka rodzin. Jedną z takich rodzin, z takich małżeństw był Paweł i Eunike, którzy są już w wieczności u Boga. Nie mogę przestać o nich myśleć ze względu na te wszystkie rzeczy, które widziałem w ich życiu, na ich podstawę, na ich troskę, na ich serdeczność, na ich miłość do ludzi, na ich wykorzystywanie wszystkiego tego, kim byli i co mieli, na Bożą chwałę. Nie mogę przestać o tym myśleć. Myślę o tym, jak często ich dom był przystanią dla wielu ludzi, również dla mnie i dla mojej żony. Myślę o ich takiej otwartości, o serdeczności. Myślę o tych listach, które Paweł do mnie pisał, kiedy zastanawiałem się, czy ja sobie poradzę ze studiami i z tymi różnymi wyzwaniami, przez które przechodziłem na tamtym etapie swojego życia jako młody mężczyzna. Co 2 miesiące otrzymywałem krótki list na pół strony ze słowami zachęty. Myślę o wsparciu różnego rodzaju, i słownym, i fizycznym. To byli ludzie, którzy nie tylko doskonale wiedzieli, co dostali od Boga, jako uczniowie Jezusa, ale też wiedzieli, po co to dostali i co z tym robić. Brytyjski dziennikarz zapytał kiedyś Matkę Teresę, dlaczego ona ciągle robi to, co robi, mimo iż nie jest w stanie pomóc wszystkim umierającym na ulicach Kalkuty. Ona odpowiedziała, nie zostałam powołana, by odnosić sukces, ale by być wierną. Zostałam powołana do wierności, a nie do sukcesu. Kochani, prawda jest taka, że wszyscy czegoś chcemy od Boga. A Bóg? On też czegoś od nas chce. Jednak nie chce niczego ode mnie i od ciebie, czego najpierw sam by nam wcześniej nie dał. Przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko, co będziemy mieli, to będzie to, co daliśmy Bogu z tego, co On nam powierzył. Mamy tylko jedno życie, które możemy zainwestować dla Boga albo przespać. Zatem bądź jak dwaj pierwsi słudzy, którzy kochali swojego Pana, a nie jak ten trzeci, który nie znając Go zmarnował to, co mógł zrobić z tym, co od Niego otrzymał. Bo kiedy kiedy pozwolisz, to będzie możliwe wtedy, kiedy pozwolisz, aby Boża miłość rozlała się w twoim serduchu. Kiedy się ona rozleje w twoim sercu, to będziesz chciał okazywać tą Bożą miłość i ona będzie widoczna. Bo tak naprawdę swoją miłość do Chrystusa okazujesz przez to, co robisz z tym, co od Niego dostałeś. Dobry Boże, uzdolnij nas do kochania, proszę Cię, Panie, każdego z nas. Pomóż nam zrozumieć, że wszystko, kim jesteśmy i co mamy od Ciebie, jesteśmy dzięki Tobie. Panie, pomóż nam przeżywać nasze życie tak, abyśmy tego nie żałowali. Uczyń nas, Panie, wiernymi sługami, świadomymi tego, co mamy od Ciebie i dlaczego to mamy. Panie, dzięki za Twojego Ducha Świętego, który pomaga nam to zrozumieć i pomaga nam żyć tak, jak Ty oczekujesz i do czego nas uzdalniasz, Panie. Dzięki Ci. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.